To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
To się porobiło. Znowu sytuacja taka, że ja w studiu Radia Szczecin, owszem, ale na przykład Michał w swoim domowym studiu, Andrzej Kuty to ja, Michał Król to on. Halo.
Halo, jestem.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam gierki, mój drogi?
Oj, powiem ci szczerze, że po tym Crashu 4 chyba muszę odpocząć trochę od grania.
No tak, jak czytacie opis na stronie, to wiecie, jak nie czytaliście, to już tłumaczymy. Star Wars Squadron, za chwilę ta recenzja. Jarek Gowin, jak go pytałem w tak zwanym międzyczasie, jeszcze zanim przygotował recenzję, to cały szczęśliwy. No, Króla słyszeliście, Crash Bandicoot 4 It's About Time, to jest ta recenzja. Ride 4, tutaj również płacz i zgrzytanie zębów, no bo to jest gra, która ma ambicje być symulatorem. Tylko o ile na przykład, jeżeli mamy symulatory samochodowe, no to też mamy właściwy do tego kontroler, czyli kierownicę. O tyle w momencie, kiedy Ride 4 to jest gra o motocyklach, no to jeszcze ja nie widziałem takich konsumenckich urządzeń właśnie do symulatorów motocykli, wiesz, że taki specjalna jakaś kierownica, jeszcze coś takiego, a zakładam, że coś takiego by się przydało, przynajmniej tak Bartek Czytowicz opowiadał. I ja mam jednego starocia, który wyszedł właśnie w wersji na Switcha, Is Origin. Będę mówił też o tym w recenzji, bo kontekst ma znaczenie, prawda? Jak sądzisz? To, po jakiej grze odpalamy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, ja nigdy nie zapomnę, jak dopiero uczyłem się konsoli, uczyłem się pada, bo ja przez wiele lat byłem pecetowcem i najpierw grałem w Assassin's Creed 2, który mnie rozwalił, rozgromił, po prostu byłem...
Genialna gra.
Ale no jakoś tam przyzwyczaiłem się do sterowania i pamiętam, że odpaliłem Red Dead Redemption i na początku tak średnio, no bo jeszcze wtedy w ogóle średnio sobie radziłem z padem, ale dodatkowo jeszcze zupełnie inne sterowanie i tak na początku mi średnio, oczywiście później wiadomo, Red Dead Redemption 1, tam zrobiłem wszystko, co się da praktycznie, ale właśnie ten kontekst czasami ma znaczenie, co po czym odpalasz, nie?
No po Crashu 4 już nic nie będzie takie same. No,
wszystko okaże się łatwe. To ja ci Sekiro pożyczę, jeszcze mnie zawstydzisz, okaże się, że przejdziesz to na jednym żyćku, wytrenowany na Crashu 4. Natomiast ja mówię w kontekście, mówię też o tym recenzji, że przed tygodniem świetny Hades, a teraz Is Origin, czyli gra z 2006 roku, też de facto hack and slash, miałem pewne obawy, a okazało się, że wcale nie było źle, a nawet było całkiem fajnie, chociaż oczywiście po tym, że po Is Origin, a jak najbardziej widać, że to jest gra z roku 2006, tak jak po Hadesie widać, że to gra z roku 2020. No ale dobrze. Tak mniej więcej wygląda nasz program w tym tygodniu. Oczywiście będzie także kącik technologiczny, Radek Lis, za chwilę się z nim połączymy, kącik polski również, coś tam się wydarzyło i dlaczego o cyberpunku będziemy też rozmawiać.
Wiadomo, jak zawsze.
No i tak jakoś przeleci nam, myślę, ten giermasz, także nie przedłużając, zapraszamy do studia Jarka Gowina.
Giermasz, recenzja.
Titan 3, shoot down the missiles. That colossal idiot.
Convoys alerted to our presence. No way we'll track their jump now.
I know you let that one land and give them a scare.
Nawet za dzieciaka takich rzeczy nie robiłem, ale teraz, gdybym miał hełm pilota rebelii, to bym go zakładał specjalnie do tej gry i bym w nim grał. Star Wars Squadrons mnie zachwyciło. Gdyby jeszcze było tam trochę więcej treści...
Just look at the wreckage around you.
I see TIE fighters out there. Shattered, broken. Yours, I assume.
Every victory has its price.
Nie pamiętam nawet, kiedy ostatnio siedziałem za sterami X-Winga, T-Fightera albo innego myśliwca z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dawno, dawno temu, że tak zasugeruję. Do tego te produkcje, które pojawiały się na przestrzeni lat, jakoś mnie omijały. Dlatego bardzo się zdziwiłem. Bardzo się zdziwiłem, że tak bardzo mnie ta gra wciągnęła. Wszystkie inne poszły w odstawkę, kiedy Star Wars Squadrons trafił na twardy dysk. Są tu solidne minusy, ale po pierwsze powiem o nich później, po drugie od pierwszych momentów gra wciąga, daje solidnego kopa adrenalinową girą takiego, że trudno po pierwsze się zorientować, co dzieje się na ekranie, po drugie zorientować się, gdzie góra, gdzie dół, choć to nie jest minus, a po prostu pierwsze wrażenie. Czym jest Star Wars Squadrons? raczej zręcznościową strzelanką, choć aspirującą do półki z symulatorami. Pozwala nam zasiąść za sterami kosmicznych maszyn Rebelii i Imperium, a zadaniem naszym jest walczyć z tymi drugimi. Misje dla jednego gracza, jest ich kilkanaście, a o trybie multi porozmawiamy przez chwilę za chwilę, można podzielić, no tak z grubsza, na dwa rodzaje. Zniszcz przeciwnika albo obroń przyjaciela, niszcząc przy tym przeciwnika. Nie mówię tego jako pretensji. Nie będziemy przecież myśliwcem rozbrajać ładunków wybuchowych. Część z zadań jest dodatkowo ubarwiona. Na przykład eskortujemy statek, którym ucieka szpieg Imperium, co sprowadza się oczywiście do likwidacji maszyn rebelii. Trzeba też rozbić w pył jakiś transport albo porwać gwiazdę niszczyciel, który próbuje odbić tym razem Imperium. To nadal obrona swoich i niszczenie wroga. Znów mówię to nie w celu wytykania błędów, a opisowym. A to dlatego, że wszystkie te zarysy fabularne są jedynie pretekstem. Pomagają w imersji, czyli zatonięciu w realiach gry. I bardzo dobrze, każdy ruch ze strony producentów, który ma gracza wciągnąć głębiej w opowiadaną historię, jest godny pochwały. Tu również, choć ja zatonąłem od pierwszego momentu, kiedy zasiadłem za sterami myśliwca. Od pierwszej chwili właściwie gra wrzuca nas w wir walki, przeplatanej fabularną intrygą, wiązkami laserów, które nadlatują z każdej strony, atakami wrogich formacji i komunikatami od pozostałych pilotów eskadry. Pierwsze momenty są trudne, ale w taki sposób, że nie zniechęcają, wręcz przeciwnie, mimo na początku dezorientujących światełek na kokpicie, problemów z utrzymaniem pionu, o ile w przestrzeni kosmicznej można mówić o pionie, wyczuciem sterowników i komunikatów samouczka, Star Wars Squadrons rzuca graczowi swego rodzaju wyzwanie. Ten mętlik zachęca, by się w niego wgryźć i puścić dopiero, kiedy przynajmniej w podstawowym zakresie opanujemy sterowanie maszyną. Te podstawy są stosunkowo proste do opanowania. Mocy trzeba użyć podczas dalszych misji, kiedy samo włączenie pola siłowego w naszym X-Wingu to za mało, kiedy trzeba zdecydować często bardzo szybko, czy wzmocnić je na rufie, czy też mocniejsza osłona przyda się z przodu, a może moc silników jest ważniejsza, czy też powinniśmy jednak postawić na szybsze ładowanie pokładowych laserów. Dylematy zaczynają się już przed rozpoczęciem misji, kiedy decydujemy, jaką broń mamy zainstalować, a także jaki rodzaj silnika, jakie poszycie kadłuba, czy który rodzaj rakiet albo wabików na pociski wysyłane przez nieprzyjaciela. Shuttle's reach. Let's move. I'm in position.
More rebel fighters inbound. W imersji bardzo pomaga wygląd kokpitów. Zasłaniają dużą część ekranów, nie ma możliwości zmiany kamery, świat możemy obserwować jedynie oczami naszego pilota. To także ten sznyt symulacyjny. Nie wszystkim przypadnie to do gustu, ale ja byłem zachwycony, bo to oznacza, że w dużej mierze jesteśmy zdani jedynie na przyrządy pokładowe, bo pole widzenia jest naprawdę niewielkie. Niekiedy jedynie na pół ekranu, a co się dzieje z tyłu albo z boku, o tym często może nam powiedzieć tylko radar. Albo ostrzeżenie przed nadlatującą rakietą, które kupuje nam cenne sekundy na wykonanie uniku, bądź wypuszczenie flary. Rzadko sprawdza się latanie na hura, na wprost dobrze uzbrojonego wroga. Bywa, że musimy zneutralizować wieżyczki rakietowe czy coś w tym rodzaju. To zmusza już do manewrowania uników ataku z góry lub z dołu i jeszcze dodaje emocji. Co dziwne, zgony w misjach fabularnych nie są wcale takie częste. Prędzej zdarza nam się niepowodzenie z innych powodów. Porażka w obronie jakiegoś przyczółka czy zniszczenie statku, który mieliśmy eskortować. Misje przetykane są wizytami w hangarze. Tam oczywiście załatwiamy technikalia związane z maszyną, uczestniczymy w odprawach, ale mamy też możliwość rozmowy z innymi pilotami, ale tylko tymi ustalonymi. Tu wszystko jest liniowe jak wąskotorówka w Rywalu. Odpowiedzi też nie są zbyt zaskakujące, a dialogi nieco sztywne, ale przestałem zwracać na to uwagę po 5 minutach. Tym bardziej, że wszystko właściwie sprowadza się do wysłuchania monologu bez żadnych opcji i odpowiedzi. Graficznie bardzo ładnie, szczególnie podoba mi się kokpit i całe wnętrze maszyn, choć co do widoku z zewnątrz też nie mam zastrzeżeń. Szczególnie, kiedy widzę, jak na wprost celownika jakiś czarny taj właśnie zmienia się w chmurę dymu i kilku rozbłysków. To szalenie satysfakcjonujące. Ale są też rzeczy mniej satysfakcjonujące. Zdarzają się błędy. Raz dowódca mojej eskadry latał w kółko, zamiast udać się do punktu rozpoczęcia misji, pomógł dopiero restart gry. Czytałem też o zawiechach, które zmuszają do wyłączenia konsoli, choć mnie się nie przytrafiły. Chciałbym też bardzo uniknąć zwrotu, że misje dla pojedynczego pilota to taki wstęp przed rozpoczęciem łupania w multi, bo to jest już tak zużyte powiedzenie jak wycieraczka przed Lidlem. Choć twórcy chyba zamierzali tak to potraktować, tym bardziej, że Star Wars Squadrons z daleka pachnie produkcją zrobioną pod sieć. Z tym, że jak na razie są dostępne jedynie dwa tryby. Na połączenie czeka się dość długo, a przy tym, że zgon na początku jest chlebem powszednim każdego początkującego gracza, trudno tu nawet wystawić jakąś ocenę. Także tu stawiam znak zapytania, bo być może, choć właściwie jestem tego pewien, twórcy zostawili sobie furtkę dla dodatków. Niestety, po naszej stronie ogrodzenia jest za mało, żeby rozbudzić jakiś głód walki z żywymi przeciwnikami. Liczę na więcej i będę czekał. Będę czekał, bo Star Wars Squadrons polecam wam wszystkim. Nie tylko fanom Gwiezdnych Wojen, nie tylko miłośnikom strzelanek powietrznych kosmicznych. To po prostu bardzo dobra gra jest, a mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. No i tak, jak już wspominaliśmy na początku, Michał Król u siebie, ja w radiu, Radek Lis u siebie, po prostu mechanizacja w domu i w zagrodzie, do tego gry o bardzo zaawansowanych technologiach, no bo wiadomo, Star Wars, no wiecie jak jest, prawda, technologii, których my tutaj nie mamy, no i pewnie też takich technologii nasz ekspert to nie przeniósł tutaj, nie? Cześć Radek, dzień dobry.
Oj, różne przyniosłem tych na.
Tak, ale takie jak z Gwiezdnych Wojen, przepraszam, TIE Fightera przywiozłeś? No.
Blastery, lasery.
Prawie.
Okej, no to pogadali, a teraz przejdźmy do tego, co faktycznie w tych technologiach, Radek, się wydarzyło.
No miniony tydzień to przede wszystkim premiera nowych procesorów firmy AMD, Ryzeny 7 5800X, Ryzen 9 5900X i Ryzen 9 5950X.
Patrz jak cię teraz wyręczam.
Bo to ceny były.
Patrz Radek, jak cię teraz wyręczam. Wszystkie są szybsze, wszystkie są lepsze i wszystkie są droższe. Dziękuję, możemy przejść do następnego tematu.
A o ile szybsze?
Na pewno odpowiednio więcej, żeby zdecydowali się, żeby je wypuścić. Jak znam życie, pewnie o 50% albo jakoś tak.
Według testów pewnie szybszy od konkurencji.
No o, święte słowa.
No właśnie tutaj to jeszcze tak do końca nie wiadomo, natomiast AMD chwali się, że średnio wydajność 26% jest wyższa.
Widzisz, nawet za dużo im dałem.
W popularnych grach komputerowych, bo pokazano Shadow of the Tomb Raider, gdzie Ryzen 9 3900X uzyskał 141 FPS-ów, Ryzen 9 5900X to jest aż 181 FPS-ów. Także
dobrze, Radek,
AMD pokazało
radio.
Przede wszystkim procesory, które doskonale się będą sprawdzać w grach, a to na razie był ich taka pięta Achillesowa w stosunku do Intela.
Wybornie i pewnie też są
droższe. Czyli dostajemy tyle klatek na sekundę, że nawet oko tego ludzkie nie wychwyta.
Dodajmy, że
Ale nowe monitory już to ogarniają.
No, ale Shadow of the Tomb Raider, umówmy się, nie jest już wyznacznikiem jakości grafiki, więc o czym my tu gadamy? W 1845 skończyłem Shadowa i to chyba ze dwa razy, więc już tam nie patł jakąś starożytną technologią. Nomen nomen.
Nadchodzące układy ARM, natomiast które mają się pojawić, okazuje się, że będą już bez wsparcia dla 32-bitowych aplikacji, bo Paul Williamson, to jest wiceprezes i dyrektor generalny do spraw klienta biznesowego w ARM, ogłosił, że w przyszłorocznych procesorach ARM Cortex-A będą one właśnie w pełni 64-bitowe, czyli to, na co Apple zdecydował się bodajże 5 lat temu, że 32 bity już wypadają z ich konstrukcji i nie należy już pisać 32-bitowych aplikacji, to się teraz stanie na Androidzie.
No dobra, no ale powiedz, co to właściwie oznacza dla mnie, przeciętnego użytkownika, no?
Jeżeli ty byś grał, to byś to docenił, natomiast wiem, że ty nie grasz na telefonach.
Na telefonach nie smyram, to prawda.
No właśnie, natomiast ci, którzy smyrają, to ucieszą się, że wydajność dzięki pozostawieniu jako legendy już 32 bitów, a przejście na pełne 64 daje 20% wzrostu wydajności urządzenia.
Emocje sięgnęły zenitu.
Fantastycznie, czyli w sapera będę mógł grać szybciej.
No, jeżeli grasz w Supera, ale umówmy się, że na telefonach teraz są gry takie, że no, grafika podejrzewam, że już chyba lekko prześcignęła to, co było na PlayStation 3, także naprawdę można fajnie na telefonie pograć, a do lepszego grania, no bo właśnie niektórzy nie lubią smyrać po ekranie, bo twierdzą, że co to jest niewygodne, że to w ogóle nie ma sensu, no to niektóre firmy produkują tak zwane smartfony dla graczy, no i tutaj teraz taka informacja w minionym tygodniu buchnęła, że Qualcomm, czyli producent procesorów do telefonów, który jest głównie z tego znany, zamierza stworzyć własny smartfon do grania. No ale żeby jakby jakieś doświadczenia większe mieć w tej kwestii, poprosił o współpracę firmę Asus. I razem z Asusem, która ma swoje telefony już gamingowe, powstaje telefon Qualcomma i z logo Qualcomma, a no, przy współpracy właśnie z firmą Asus. 2021 rok wchodzi.
No jak znam życie, będzie drogi, ale to cały czas jest nisza chyba jednak, tak mi się wydaje.
Nie, no co ty?
Nie?
Tak, nie, tak jest nie. Coś, no. Tak.
Nie, no ogólnie większość graczy na świecie to są właśnie gracze mobilni.
Ale nie rozumiesz mnie. To, że ludzie smyrają, ja to kumam, natomiast mi chodzi o smartfony gamingowe. To jest...
No to wiadomo, że jednak młodzież chyba bardziej patrzy na logo, które ma telefonia i chcą mieć jedną z dwóch topowych marek, żeby się pochwalić, a nie żeby mieć dobry sprzęt do grania.
O właśnie, o tym mówię. No dobrze, co mamy dalej?
Aczkolwiek Snapdragon 875, który się pojawi, będzie strasznym potworem z tego, co tu na razie się plotkuje, i taki gamingowy telefon może jednak okazać się, że lepiej będzie mieć właśnie z Qualcomma. Natomiast o Huawei, który biedaczek kopany cały czas jest przez wszystkich dookoła. No,
a co ty się tak nad nimi tak użalasz? Masz jakiś tam produkt?
No bo wiesz co, tak.
Płacą ci za to,
szło.
Czy co?
Przelewy dostaję.
Właśnie.
Tak im dobrze szło i te telefony były takie fajne, a teraz no niestety chyba firma powolutku się zacznie zwijać, bo analitycy z DigiTimes Research tak prognozują, że w przyszłym roku Huawei spadnie aż na 7 miejsce za Apple'a, właśnie Samsunga, Oppo, Vivo, Xiaomi i firmę Transition, która praktycznie w ogóle nie jest znana na naszym rynku. No niestety brak Google'a w urządzeniach Huawei'a, mimo najszczerszych chęci produkcji własnego systemu, własnego sklepu. Może w Chinach to zadziała, natomiast w Europie okazuje się, że nie za bardzo.
Znaczy wiesz, jak zadziała w Chinach, to tam małe grupki Chińczyków w małych grupkach po kilka milionów to sobie poradzą, umówmy się, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że Huawei może sobie odbić chociażby, zresztą tutaj jest też ta kość niezgody, prawda, czyli cała technologia 5G, no bo to przecież Huawei za tym stoi i myślę, że tak naprawdę te smartfony to jest tylko zasłona dymna właśnie w kontekście technologii 5G, która jak wiadomo wszczepia nam koronawirusa.
A jak już mówimy o Chińczykach i małych grupkach, to też taka informacja w minionym tygodniu się pojawiła, że powstała kamera, która służy do inwigilacji. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w jakimś wielkim tłumie ludzi była w stanie ta kamera w jakieś najdrobniejsze szczegóły, a przede wszystkim rysy twarzy wyłapać. I jak myślicie, ile megapikseli taka kamera może mieć?
Niezależnie od tego, ile ma ta kamera, pamiętajmy o tym, że jak wszyscy założą maski, to może mieć i pierdylion megapikseli.
No nie, po samych oczach też się da namierzyć człowieka. Aha. I po rysach twarzy górnej części.
Czy te oczy
ale strzelajcie megapikseli ile?
Nie wiem, 50.
No, gdzieś tyle.
500.
500 megapikseli, no może być, no ale to pytanie, jak duża jest ta matryca, nie?
To znaczy, że to jest w ogóle, sama kamera to jest taki zbiór obiektywów, konstrukcja, trzeba by sobie zobaczyć na necie, jak to wygląda, bo ciężko to opisać, natomiast w Szanghaju, w instytucie właśnie coś takiego powstało. No, w niektórych krajach zabrania się takich działań, jakie stosują Chińczycy, tam jest permanentna inwigilacja, kamery nawet sprawdzają, czy ktoś skasował bilet, natomiast przyda im się to, nie wiem, podobno to do jakichś tam manifestacji, obserwacji.
Nie, czy wiesz co, ja powiem w taki sposób, nie mam przed sobą tych cenników, ale o ile dobrze kojarzę, średnioformatowe, mówiąc o rynku fotograficznym, średnioformatowe aparaty z naprawdę dużymi matrycami, gdzie fizycznie dużymi, tak, że to są duże te prostokąty, które mają tam 50-100 pikseli, to są takie ceny, nie wiem, z cyklu 100 tysięcy złotych, czy jakoś tak, więc taka kamera, jeżeli ma 500 megapikseli i naprawdę dużą matrycę, żeby te piksele upchać, no to i tak jest w ogóle rozwiązanie, tak, dokładnie dla jakichś chińskich służb albo dla jakichś bardzo bogatych
ludzi. Słuchaj, na biedny kraj nie trafiło.
No
właśnie, Chińczycy są bogaci i idą szeroko, jak to się mówi.
No na to wygląda.
No, oglądaliście w zeszłym tygodniu tą prezentację rozbierania PlayStation 5?
Oczywiście, że nie.
Oczywiście, że tak.
A widzisz. Ty ekskibicjonista, ty.
No wszyscy, którzy czekają na konsolę i sobie już je zapriordowali, to w tym momencie bardzo, bardzo się interesują różnymi tematami, dlatego dostarczam kolejnych informacji. No pokazano oczywiście, jak to wygląda w środku, pokazano, że ma ten 12-centymetrowy wentylator, radiatory, system rurek odprowadzających ciepło, nawet jakiś ciekły metal się pojawił na procesorze, także fajnie to wszystko wygląda. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że czytnik Ultra HD Blu-ray, który znajduje się w konsoli, zamknięto w takim osobnym metalowym w takim osobnej metalowej obudowie i to jest właśnie fajne, bo te czytniki są dosyć głośne i okazuje się, że umieszczenie tego czytnika w takim osobnym case'iku spowodowało znaczny spadek głośności działania tego napędu, a no jeżeli niektórzy będą korzystać z PlayStation 5 nie tylko do grania, ale też do oglądania filmów, powinni to bardzo docenić. Pokazali też, jak wygląda ten sławetny dysk SSD w środku urządzenia. No,
nie zupełnie taki... nowej technologii, tak?
Dokładnie. Nie jest to taki nośnik, jaki kojarzymy z komputerów stacjonarnych, że to taka płytka wkładana w złącze, tylko dysk jest wlutowany w płytę główną. Natomiast...
To jak go wymienić teraz, odpowiedz?
Nie ma możliwości wymiany.
Aha.
Nie wymienisz. Znaczy, a mogę dorzucić... Serwis by sobie poradził, nie?
Ale dorzucić jakiś jeszcze jeden?
No właśnie, możesz. Mamy otrzymać możliwość montażu dodatkowego dysku zgodnego z interfejsem PCIe 4.0. Także jakiś tam dodatkowy dysk będzie można dołożyć, ale słuchajcie, pojawiła się też informacja, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jaka jest pojemność dysku w Xboxie i ile zostanie miejsca dla użytkownika.
Po zainstalowaniu systemu.
No to pojawiła się też informacja, jak to wygląda w przypadku konsoli PlayStation 5, bo tam dysk ma 825 GB, czyli nie 1 terabajt jak w Xboxie. No i okazuje się, że dla użytkownika zostanie 664 GB do dyspozycji.
6 dużych gier i to wszystko. Więcej się tak, nie zmieści. Mówiąc oczywiście o tych największych produkcjach AAA, tak, bo jakieś indyki po kilka mega, to zupełnie inny temat. Natomiast mówiąc o wielkich produkcjach, no to tak 100 giga średnio, no to tak 600 giga, to tyle mniej więcej wyjdzie.
Tak, tam ciekawostką jeszcze jest, że oprócz systemu jest ta gra preinstalowana Astro's Playroom i ona będzie w każdej konsoli, aczkolwiek tylko 2 giga zajmuje w pamięci urządzenia.
Ale wiesz co, to już nawet nie chodzi o to, bo akurat dyski te, które są w najnowszych, w tych nadchodzących konsolach, są bardzo drogie, bo to jest najnowsza technologia i tak jak powiedziałeś, będzie możliwość podpięcia dysku zewnętrznego z tej nowej technologii, ale także one będą ekstremalnie drogie, bo tam coś koło 1000 zł za 1 terabajt, ale jedną ważną rzecz ominąłeś z tej prezentacji. To, co jest najważniejsze dla graczy.
No ale
będzie
nie jest...
prawdopodobnie możliwość wymiana zewnętrznych panelów tych plastików na inny kolor, bo je bardzo łatwo zdemontować.
No ale on nie jest graczem.
Nie wydawało mi się to specjalnie ważne.
Bo nie jest graczem, wiesz. Nie chcę mieć spersonalizowanej konsoli, nie wiem, żeby cały świat wiedział, że grał w Horizon Zero Dawn, czy tam jakieś inne, wiesz.
Nie no, prawda jest taka, że jak wyjdą czarne panele boczne, to ja je od razu biorę.
Dobrze. Nie no, wzruszyłem się teraz. Bardzo ważna jest kwestia...
Do mebli mi będą pasować.
A, nie, rozumiem. No, do twojej torebki musi pasować z danego dnia.
Nie, do twojej drugiej konsoli.
No właśnie.
Dobrze, bo tu już się zaczynają jakieś śmichy, chichy. Rozumiem, że kończymy już kącik, czy coś jeszcze?
Nie, jeszcze mam całe mnóstwo. Przypominam, że za rogiem konferencja Apple.
Hashtag nikogo.
A tam zaraz, wszyscy czekają na nowe iPhone'y. Wszyscy czekają na nowe 12, które się mają pojawić. Dla tych, którzy czekają 13 października, 19 naszego czasu, będzie można to obejrzeć. Grafiki, które Apple pokazał i nazwa konferencji High Speed też dużo zdradza, bo High Speed prawdopodobnie to chodzi o to, że wszystkie iPhone'y będą już wyposażone w 5G, no i będzie też premiera tych słuchawek AirPods Studio. A ciekawostką jest też, że redaktorzy Bloomberga zorientowali się i podali to do wiadomości i wszyscy się już wtedy zorientowali, że Apple ze swojej strony wyrzucił urządzenia Bose'a, Logitecha i Sonosa, czyli firm, które sprzedawały swoje słuchawki na przykład za pośrednictwem strony Apple'a.
No i co to oznacza? Że co? No wyrzucili.
Wprowadzają swoje duże słuchawki, w związku z tym wszyscy inni... Nie ma was.
To jest ta serdeczność i przyjaźń w biznesie, jak wiadomo.
Czy... No i wiesz, i mieli produkty zewnętrznych firm, teraz dodadzą 1.0 i będą sprzedawać swoje. No,
człowiek tak. Człowiekowi wilkiem.
I będzie najlepsze i amazing, nie?
No, wiadomo, a zombie. Dobrze.
Kickstarter debiutuje w Polsce, też pojawiła się taka informacja w minionym tygodniu. Jednocześnie w Słowenii i w Grecji. Fajne jest to, bo będziemy mogli wspierać inicjatywy na Kickstarterze w naszej polskiej walucie, no i znajdziemy znajdziemy się po ile tam? 10 latach bodajże wśród 22 innych krajów, które Kickstartera do tej pory miały. Czym się zajmuje Kickstarter, to chyba wszyscy wiedzą, mam nadzieję.
Zbiórki społecznościowe.
Finansowania społecznościowego.
Tak, tak, ale szczególnie jeśli chodzi o nowe technologie.
Tak, i zwłaszcza, że tam Polacy mieli przeszło 800 zbiórek i wpłacili ponad 55 milionów dolarów, więc jesteśmy ważnym rynkiem dla tego portalu.
No, dodajmy, że będzie konkurencją dla szczecińskiego portalu Wspieram To, więc tutaj taka mała lokalna,
wielu innych.
No wiesz, akurat Kickstarter jest w pierwszej lidze, a pozostali wszyscy są w dziesiątej.
No dobrze, i tym
optym... Jeszcze jedna informacja.
No ale to już powiem, naprawdę że... ostatnia.
Oj, no dobra, no to Google Play Pass wchodzi też do Polski. Chodzi o to, że jest to taka usługa subskrypcyjna, która zapewnia dostęp do gier i aplikacji, ale bez reklam. Taki YouTube Premium, bym powiedział.
A ile będzie kosztował miesięczny abonament?
Cen jeszcze nie widziałem, natomiast najciekawsza jest ta informacja, że faktycznie to się pojawi.
A jaka oferta w takim razie?
No jakie gry, co tam będzie dostępne?
O Jezu, no wszystko, co tam w Play Passie jest. No szczerze mówiąc, nie wynotowałem sobie tych tytułów. No,
jak stanowczo chce, nie jesteś graczem. Człowieku, mnie nie interesuje, nie. Że co, tylko mnie interesuje, w co pogram. No, ty musisz, Radek, zrozumieć, że mówisz do graczy. No, ja wiem, że ty nie jesteś graczem, ciebie to nie obchodzi. Ciebie cieszy, że technologicznie nowa usługa, mnie interesuje, co ta usługa daje. No.
Ja to się cieszę, że nowe DDR-y piątki są już w sprzedaży, bo Phoenix je wypuściła. Nie? Także to jest dla mnie fajna informacja.
Deutsche Demokratische
gierki chodzić.
Republik.
Nie, to nie o to chodzi. To
DDR.
Nie o to chodzi.
DDR, Deutsche Demokratische Republik piątej generacji.
Piękne.
I tym optymistycznym akcentem Radosław Lis zakończył swój kącik technologiczny. A teraz cóż, krew, pot i łzy. Michał Król, wy tego nie słyszeliście, ale płakał, aż wypłakał i później musiał w to grać. Bo bardzo chciał, no to masz za karę, się męczył. Crash Bandicoot 4, It's About Time, gra super, aczkolwiek wściekle trudna, ale tylko posłuchajcie, co ja tam będę go wyręczał. A za chwilę też kącik polski.
Giermasz, recenzja.
Crash Bandicoot. At last I, the great Neo Cortex, have you right where I want you. And now the final blow.
Hush, simpleton.
Czy platformówka Crash Bandicoot 4 It's About Time jest grą dobrą? Tak. Czy jest ładna? Jak najbardziej. Czy jest przystępna dla każdego i oferuje przyjemną, bezstresową zabawę? Nigdy w życiu. Mimo swojego cukierkowatego wyglądu, bajkowego sznytu i pozytywnie wyglądających postaci, jest to jedna z najtrudniejszych gier, w jakie grałem w ostatnich latach. Taki Dark Souls platformówek. Co prawda jeden z trybów gry zapewnia nieskończoną liczbę żyć, jednak poziom trudności niektórych sekcji ociera się o absurd. Jeśli więc jesteście gotowi na powtarzanie fragmentów gry po kilkadziesiąt razy i zaliczanie zgonów dużo częściej niż w Dark Souls, to śmiało mogę wam polecić Crash Bandicoot 4 najwyższy czas.
Face it, Entropy. It's going to fail. Again.
At least Uka Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade. Chew.
Czwarta część przygód antropomorficznego Yamaraya Pasiastego stanowi kontynuację Crasha Bandicoota 3, niejako nie uznając tego, co wyszło po 2007 roku. Trójka łotrów, dr Neo Cortex, dr Entropy i Uka Uka zostali uwięzieni na odległej planecie, a że mieli sporo czasu na knucie, udało im się otworzyć wrota czasoprzestrzenne i nabałaganić w całym multiversum. I tu pojawia się Crash, który próbuje ogarnąć to, co się stało, odwiedzając wiele różnorodnych krain I trzeba przyznać twórcom, że spisali się na medal. Światy są skrajnie różnorodne, pięknie wykonane, kolorowe, a w tle zawsze coś się dzieje. Od gęsto zarośniętej dżungli przez mroczne jaskinie, lodowe światy, bezkresną pustynię, steampunkowe miasto, nieprzyjemne moczary, zamki, przystanie po podniebne metropolie. Wygląda to pięknie i mimo, że gra jest liniowa do bólu, widać, że włożono w to wiele pracy. Także graficznie i muzycznie jest jak należy. A great power has awoken.
Crash? I fear it portends an event of reality-shattering proportions. I feel it emanating from Insanity Peak. Quickly, we must go! Crash! Crash! Crash!
Od samego początku do dyspozycji mamy dwie postacie, Crasha i Coco, ale wraz z postępami dochodzą kolejne. W sumie jest ich 5, a największe zmiany w możliwościach i sterowaniu ma właśnie niedostępna od początku trójka. Nie będę zdradzał, kim są, ale fani serii rozpoznają je natychmiast. Skupiając się na podstawowej dwójce, gra polega na bieganiu, skakaniu, zbieraniu jabłek, rozwalaniu skrzyń, pokonywaniu przeciwników, używaniu mocy specjalnych masek i próbie dotarcia do końca w jednym kawałku. Na całe szczęście twórcy pomyśleli o zwykłych graczach i prócz klasycznego trybu, gdzie mamy tylko 3 życia, jest dostępny nowoczesny, gdzie limitu żadnego nie ma. I dobrze, bo poziom trudności miejscami jest abstrakcyjny i powtarzanie po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy jakiegoś fragmentu etapu to tutaj norma. W ekstremalnym przypadku na przedostatnim poziomie miałem 111 zgonów. 111! Problem w tym, że jeśli ktoś chce zrobić tę grę na 100%, musi mieć dużo czasu, cierpliwości, nieziemskie umiejętności i sporo szczęścia. Maniacy robienia celaków, czyli zdobywania wszystkich osiągnięć lub trofeów, są zgodni. To jedna z najtrudniejszych gier do zrobienia na 100%. Na każdym poziomie trzeba zebrać większość jabłek, rozwalić wszystkie skrzynie, odnaleźć ukryty diament i zginąć maksymalnie 3 razy. Tak, 3 razy. Spore wyzwanie, co nie? To dopiero początek. Kilkadziesiąt poziomów w 10 krainach trzeba przejść także na czas oraz zrobić wszystko, co powyższe w wersji odwróconej, gdzie prawa strona etapu zamienia się z lewą. Sporo roboty, a to nadal nie wszystko. 3 dodatkowe postacie też mają kilkanaście dedykowanych sobie poziomów i jak zawsze trzeba zrobić i zdobyć wszystko. Do tego walki z bossami i taśmy z retrospekcjami, które są dodatkowymi, ekstremalnie czasami trudnymi etapami. Jak widać, zabawy jest sporo i przejście, tylko przejście, nie robienie wszystkiego na 100%, to kilkanaście godzin grania. I nawet tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości i umiejętności, ale jak mówią fani serii, Crash po prostu tak ma. I dlatego wolę przyjemniejszą i łatwiejszą serię Ratchet & Clank. Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas wykonany jest fantastycznie. Piękna grafika, pomysły, postacie, cała historia, no nie ma się do czego doczepić. Fantastyczna platformówka. Z drugiej, problemem może być poziom trudności. Fani serii go bronią, co zrozumiałe, bo tak powinno być, ale w pewien sposób odcina to nowych i najmłodszych odbiorców, a gra jest przecież od 12 roku życia. Przeciętny Kowalski i jego pociecha nie wiedzą, że Crash jest trudny. Widzą kolorową okładkę, sympatycznego zwierzaka i trochę dziecięcy klimat. Kupują, a potem albo odbywa się dramat, albo rośnie nowy, wytrzymały na ból i cierpienie gracz.
Is he dead?
Leave him. He served his purpose.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
No zmęczył, ale widzisz, gdybyś był w studiu, to bym cię normalnie przytulił albo jakąś piątkę zbił, że byłeś taki dzielny i zwalczyłeś tego crasha, no.
Masakra. To po prostu naprawdę przeżycie. Gra jest fantastyczna, o czym zresztą mówię, ale ten poziom trudności to dla mnie jest prawie, że nieprzyswajalny.
No tak, swoją drogą ja mam też w bibliotece, to też ci mogę polecić, gra Vanquish się nazywa, ponoć na poziomie hard też wbicie platyny jest jakąś abstrakcją, nie?
No ale są ludzie, którzy to robią.
Pozdrawiamy was serdecznie, ludzie, którzy wy to robicie, zazdroszczamy bardzo. A ja i tak niż mam, z tego co widziałem, mam gorszego skilla więc, niż królu, więc no, nie wiem, czy bym tego crasha ogarnął, no ale dobrze. No ty ogarnąłeś, Reckę przygotowałeś, możecie ją sobie jeszcze odsłuchać, obejrzeć, przeczytać na naszej stronie, w dziale recenzja. Teraz już przejdźmy do innego działu, który również jest na naszej stronie. Inne wszystkie kąciki możecie słuchać. Kąciki gramy po polsku. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Cyberpunku. 2 tygodnie temu mówiliśmy o Cyberpunku. 3 tygodnie temu mówiliśmy o Cyberpunku.
Rok temu mówiliśmy o Cyberpunku.
Żartuję, bo oczywiście mówimy także o innych grach, no ale ten temat wiodący to tak od razu cię zagaję, żebyśmy mieli
go na koniec.
A myślałem, że odhaczymy na początku, żeby mieć z głowy.
Nie ma mowy. Przejdziemy tu do Kickstartera, o którym mówił już Radek Lis w kąciku technologicznym. Jak nie słyszeliście, to sobie odsłuchajcie, bo Kickstarter oficjalnie, można powiedzieć, pojawił się w Polsce.
No jak nie słyszeli? No wiadomo, że słuchają, przecież całej audycji słuchają wcale nie po częściach. Ha, ha, ha.
I szczerze mówiąc, jedyna zmiana, która taka jest prawdziwa, to że możemy wpłacić w tych złotówkach, bo polskie gry były tam już od dawna, można było je wspierać. No i dlaczego o tym mówię? Bo na Kickstarterze wystartowała kampania, zbiórka na grę planszową Frostpunk, czyli tej naszej wspaniałej gry od 11-bit Studios, która, tak, jak pamiętamy...
Widziałem rzeczywiście.
Jak pamiętamy, 1,4 miliona sprzedanych kopii na PC-cie i oni się pochwalili dosłownie chwilę po premierze i od tego czasu nie wiemy, jaka jest sprzedaż, zwłaszcza że gra jeszcze wylądowała na konsolach, ale podejrzewam, że tam kilka milionów tego sprzedali. No i wystartowała oczywiście nie 11-bit Studios, tylko firma zajmująca się grami planszowymi wzięła się za wyprodukowanie jej. Wystartowała ta zbiórka. No
ile
i tam
minut?
Próg,
ile
no
minut?
Tam 54 minuty, żeby osiągnąć ten pierwszy próg, który był ustawiony na 200 tysięcy euro.
Mm-hmm.
Wielki ogólnie sukces, zwłaszcza że nie wiem, 2-3 dni minęły, po prawie 9 tysięcy osób wsparło grę, w tej chwili to już mają prawie 4,3 miliona złotych zebranych w tej zbiórce, więc no gigantyczny sukces, ale gry akurat planszowe na Kickstarterze zawsze miały jakieś wielkie powodzenie.
Właśnie
tam wszystkie gry praktycznie...
Właśnie chciałem ci wejść w słowo, zresztą nie tylko na Kickstarterze, bodajże na polskim wspieram to, czy na innych portalach chyba.
Na Indiegogo także, tak.
Wszystkie
tak.
Rekordy związane ze zbiórkami społecznościowymi, to zdaje się, dotyczą głównie gier planszowych. Fajnie,
tak,
gier planszowych rządzą po prostu w socialach.
I w tej grze planszowej jest oczywiście nawiązanie do gry wideo. Tam gra kosztuje 75 euro planszowa. Zawiera figurkę generatora, czyli to co stoi w środku planszy. Jeśli graliście w grę komputerową, to wiecie, o co chodzi. Jest mapa, kilkanaście plansz, karty, markery, tokeny i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko oczywiście polega na tym, na to, co dokładnie było w grze, czyli jest podział ról, są mechaniki ogrzewania i wieży, tam wszystko jest w formie kostki i tak dalej, i tak dalej. Wejdźcie sobie na Kickstartera, przeczytajcie, jeśli jesteście oczywiście zainteresowani, no bo Frostpunk, zarówno gra komputerowa, jak i ta planszowa, no olbrzymi sukces i naprawdę, jeszcze jest 19 dni do końca tej zbiórki, ja się zastanawiam, jakie tu kwoty będą padać, będziemy to obserwować i na pewno będziemy informować, jak wielkim sukcesem się zakończyła ta zbiórka. Przechodzimy do innego dużego polskiego studia, People Can't Fly, czyli Outriders, ten loot shooter, sieciowy shooter, który oni zapowiadali już jakiś czas temu.
Kooperacyjny bodajże.
Tak, i zapowiada się całkiem nieźle, no i okazało się, że koronawirus oraz jakość gry miało wpływ na to, że premiera miała się odbyć w 2020 roku, została przesunięta, ale dokładną datę poznaliśmy, to jest 2 lutego 2021 roku, odbędzie się premiera tej gry równocześnie na wszystkich platformach I co jest najważniejsze, i moim zdaniem, szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy jest jakaś inna taka gra, która okazuje się, że ma crossplay pomiędzy wszystkimi platformami, na której jest dostępna. Czyli na zasadzie, jeśli ja będę grał na PlayStation 4, to będę mógł grać z kimś, kto ma Xboxa Series S i z kimś, kto będzie grał na PC-cie.
I dwie ciekawostki są takie... A i kimś, kto będzie grał na Play 5 na przykład.
Tak, bo i to, ciekawe jest to, że ten crossplay obejmuje PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxa One, Xboxa Series X, PC-ta oraz Google Stadia, więc wszystkie platformy, jakie są możliwe, grę można zakupić zarówno na Steamie, jak i na Epic Store, więc także z tymi graczami będziemy mogli grać. No niesamowite, to jest, jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praniu. I teraz ciekawostka jest taka, że jeśli ktoś kupi grę na PlayStation 4 lub Xboxa One, dostanie całkowicie darmowy dostęp do next-genowej wersji, czyli ten upgrade do jakości PlayStation 5 i Xboxa Series X, kiedy tę konsolę kupią i grę zainstalują, mając ją już kupioną na poprzednią generację konsol, więc bardzo fajny gest od twórców. Zresztą Cyberpunk 2077 będzie miał podobnie.
To co jeszcze? Wiesz co, to ja się zastanawiam, bo przypomnijmy, że Outriders wydaje Square Enix, czyli duży japoński, no teraz można powiedzieć bardziej zachodni wydawca, tak, bo Square Enix różne gry wydaje, nie tylko te z Japonii, właśnie nomen omen Outriders. Zastanawiam się, na ile to było działanie wydawcy, na ile to było działanie deweloperów, jak gdyby być może już planowanie, projektowanie tej gry właśnie pod takie rozwiązanie. No tak się zastanowiłem, bo Square Enix ostatnio bardzo dużo szmalów wrzucili w Marvel Avengers, to nie polska gra.
Ponoć, ponoć
serwery leżą i kwiczą, może właśnie takie rozwiązanie, że będą mogli grać wszyscy ze wszystkimi, może to jakoś w Outriders będą też testowali. Chociaż do lutego 2021 jeszcze trochę czasu.
Tak, ale powiem ci, że to jest świetne rozwiązanie, bo pamiętajmy, że każdy gracz ma jakąś swoją ulubioną platformę lub jedyną, na przykład, nie wiem, tylko PC albo tylko konsolę, a w tym momencie będziemy mogli grać ze wszystkimi. Jeśli twój kolega posiada inny sprzęt, abyście chcieli zagrać razem, no teraz możecie, tak? Więc to będzie naprawdę świetne rozwiązanie. No zobaczymy po premierze, jak to będzie się tam działo, na pewno będziemy o tym informować. Co ważne, jeszcze w tym tygodniu wystartował wielki, no bo to jest olbrzymi festiwal, jesienny festiwal Steam, czyli w sklepie cyfrowej dystrybucji, największym sklepie, jaki jest na świecie. On trwa od 7 do 13
wyprzedaże, października. Wyprzedaże to zło!
Nie, nie, nie.
Zło! A kubki wstydu rosną!
Ten festiwal ma przede wszystkim za zadanie zaprezentować gry, które zostaną wydane w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Polega to na tym, że oprócz tego, że twórcy prowadzą streamy i pokazują, prezentują te swoje gry, to co najważniejsze, moby można pobrać dema, wersje demonstracyjne wszystkich tych kilkuset gier, które są w ramach festiwalu udostępnione. Lista jest gigantyczna. Ja oczywiście zająłem się tylko i wyłącznie polskimi grami. W sumie jest ich prawie 70, więc naprawdę jest w czym wybierać, a czasu jest mało. Ale jeśli miałbym wam coś polecić, no to na pewno sprawdźcie sobie Game Deka, wielki hit Anshar Studios, który się zbliża. Ghost Runner od One More Level. Piękna papetura z papieru, cała wykonana gra, która w tym roku podobno już w końcu
papetura
ma mieć premierę.
Znowu pojawiła, no to super.
No myśmy o tym gadali chyba z 4 lata temu,
no,
ale tworzy,
ja bo... Zapamiętałem, bo naprawdę właśnie te, wiesz, animacje, ten papier, to wyglądało naprawdę super, więc papetura, ja cały czas czekam.
Z twórcą mam kontakt i rozmawiałem z nimi i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zagramy. Jest jeszcze ten najnowszy Observer System Redux, mnóstwo symulatorów, polecam Model Builder, gdzie budujemy sobie modele, tak jak kiedyś za młodu niektórzy sklejali modele samolotów, to tak tu będzie można.
Ale
naprawdę.
Wiesz, że dalej można sklejać modele samolotów, są fizycznie w sklepach, nie trzeba tego robić na ekranie. Tylko
no, ale
problem z tymi modelami polega na tym, że to skleisz, człowieku nawet ładnie pomalujesz, a później stoi na półce i się kurzy.
No właśnie. Tak. Ale można zawsze zrzucić zwierzowca i wiesz, ładnie lecą, pięknie kończą. Jest jeszcze Rift Breaker, o, nasz szczecińskiego Exor Studios. Naprawdę, ty gier od groma, polecam sobie przejrzeć. Tochu jeszcze jest także piękna, kolorowa polska gra. Więc mówię, macie czas do 13 października, więc tak naprawdę trzeba brać wolne, siedzieć i grać ciągle, bo gier jest od groma. Co, jaka ważna informacja? Green Hell, czyli ten survivalowy symulator od spółki Creepy Jar, pojawił się na Switchu. Ja jeszcze nie widziałem, ale my będziemy mieli recenzję, bo Bartek Czetowicz już się w tę grę zagrywa. Co jest ważne, ta gra miała w tym roku także wyjść na PlayStation 4 i Xbox One, jednak studio skupia się, całą energię skupia na trybie kooperacji, który jest dostępny na PC-tach i wersje konsolowe będą w przyszłym roku. A warto też wspomnieć, że ta gra sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy tylko na PC-cie, więc był to gigantyczny sukces.
I to jeszcze we wczesnym dostępie, nie?
Tak, naprawdę gigantyczny sukces. Teraz trafiła, tak jak powiedziałem, na Nintendo Switcha. Jest w cenie 100 zł, ale można dostać sporą promocję, jeśli się którąś z polskich gier posiada na Switchu, kupiło się wcześniej, to musicie sobie sprawdzić. No i tak jak mówię, no zobaczymy, jak na Switchu się ta gra sprzeda, bo wiadomo, nie będzie wyglądała tak pięknie i fantastycznie jak na PC-tach, no ale mimo wszystko ludzie lubią takie klimaty. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jest dostępny tryb kooperacji na Switcha, będzie trzeba to sprawdzić. Co jeszcze? Studio Tibul, które jest znane głównie z mobilnych gier, także wydało na Switcha jedną ze swoich ścigałek, takich, wiesz, na zasadzie jednego przycisku, kiedy przełączasz tylko skrzynię biegów, czyli wyścigi na jakimś tam dystansie, ale ogłosili, że wchodzą na rynek symulatorów. Czyli kolejna spółka giełdowa, która tworzy symulator.
Ale nie samochodowych, rozumiem, tylko symulator wszystkiego, co się tylko da, tak? Nie wiem, symulator skręcania mebli.
Tego nie wiemy. Tam będzie trochę tych tytułów. Oni już jeden zapowiedzieli, to był Building Simulator, jeśli dobrze pamiętam, to się chyba tak nazywało. Coś w lesie się działo, już nie pamiętam. Na pewno o tej grze będziemy rozmawiać, bo w ogóle w tej grze wcielasz się w ptaka i fotografujesz te ptaki, więc zobaczymy jakie kolejne gry będą.
Teraz mi wpadł pomysł do głowy. Symulator obierania jajek, albo symulator obierania cebuli na przykład.
Wiesz co, wejdź na Steama, wpisz i nie zdziwię się, jak będzie. Jak już ktoś to wymyślił, bo na Steamie jest wszystko. Po prostu tam, wiesz, tam masz naprawdę w tym się, moim zdaniem, po tym, jak z Greenlighta zrezygnowali, czyli z tego
przedsionka
do Steama, zepsuł się i tam wychodzi wszystko. I dobra, i na sam koniec, no Cyberpunk 2077, no bo wiadomo, że być musi. CD Projekt Red oficjalnie zapowiedział datę premiery kolejnej prezentacji swojej gry Night City Wire, tym razem 4. Odbędzie się 15 października o godzinie 18 czasu polskiego i w tym czwartym odcinku przede wszystkim skupią się na czymś, co mnie bardzo interesuje, czyli samochody. Będą prezentowane samochody dostępne w grze, jakie są mechaniki, jak się nimi jeździ i tak dalej, i tak dalej. Mają być oczywiście nowe, całkowicie nowe materiały rozgrywki oraz trochę ogłoszeń. No jak zwykle to CD Projekt siedzi cicho, więcej się dowiemy właśnie podczas tej prezentacji, a trzeba przypomnieć, że premiera już tuż, bo to 19 listopada. Gra zadebiutuje na PC-tach i aktualnej generacji konsol. Oczywiście będzie można ją uruchomić na nowej generacji konsol, bo przez 19 listopada także PlayStation 5 wchodzi na rynek. Z tym, że będzie to nadal jakość ta aktualnej generacji, a dopiero w 2021 CD Projekt Red udostępni łatki, które podniosą tę jakość do całkowicie nowej jakości next genów.
Tak się zastanowiłem teraz, czy właśnie prezentacja samochodów nie wynika z tego, że no nie mieliśmy okazji pograć, ale no to już słynne były te historie, jak ludzie tam grali, nie? Był taki moment, że dziennikarze mieli dostęp, jeździli samochodami i strzelali, no i właśnie a propos feelingu zjeżdżenia były pewne tam wątpliwości, więc może tutaj jak gdyby CD Projekt raz, że może nad tym popracowali i właśnie też chcą to pokazać. Tak się zastanawiam.
No miejmy nadzieję, bo jednak gier z otwartym światem, w których jeździ się pojazdami, jest sporo na rynku i ten schemat takiego dobrego sterowania samochodem już jest w miarę mniej więcej znany, bo wiele tych gier ma naprawdę dobry model jazdy, więc de facto może źle to zabrzmi, ale wystarczy skopiować to jeden do jednego i masz wszystko super, działa, nie?
No oczywiście mówiąc tutaj o symulatorze, znaczy o jeździe modelu jazdy podpada, raczej zręcznościowym, wiadomo, no nie mówimy tu o symulatorze samochodowym, to oczywista oczywistość, bo tam to, w takich grach to nie jest sensu stricte najważniejsze, jeżdżenie samochodem, aczkolwiek na przykład w takim GTA 5, umówmy się, prawda?
No, czy Saints Row, tam mnóstwo tych było gier, w które miały, Mad Max też miał świetny model jazdy, więc naprawdę, było od kogo kopiować, zobaczymy jak będzie.
A ja przyznam szczerze, czekam na This is the Zodiac Speaking, czyli w tym tygodniu, nie, 15 ma być premiera października, mam nadzieję, tak, że będziemy mieli również to do recenzji, nie ukrywam, że jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, gra oparta o opowieści o nieuchwytnym, ostatecznie niezłapanym do dzisiaj zabójcy Zodiac, zresztą Brudny Harry na kanwie, również ten film słynny powstał na kanwie tych wydarzeń, prawdziwych wydarzeń z Stanów Zjednoczonych.
No, mam nadzieję, i film Zodiac też, nie?
Tak, no mam nadzieję, że dowiozą, bardzo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że będziemy o tym mówili w Giermaszu, natomiast teraz już nie mówimy o grach polskich, bo wspominałem o Bartku Czetowiczu, nomen omen, a propos modelu jazdy, no to tutaj rozmawiamy o modelu jazdy quasi-symulatorze, aczkolwiek na padzie, no bo to jest symulator motocykli, Ride 4, Bartek Czetowicz, a później, no już nie będziemy tego osobno zapowiadać, więc od razu po recenzji Ride 4, także ja siebie zaproszę do studia i opowiem wam o Is Origin i audycję będziemy kończyć.
Giermasz, recenzja.
W erze, w której nowa FIFA jest grą na refleks i szczęście, a nie symulatorem piłki nożnej, są jeszcze tytuły, które powstają dla fanów sportu. Niewątpliwie taką grą jest Ride 4. To tytuł bliski symulatorowi, w którym ścigamy się na motocyklach. Można więc powiedzieć, że to taki Project Cars, jednak na jednośladach. W styczniu Ride zadebiutuje również na nowej generacji konsol i myślę, że właśnie to jest główny fokus twórców. Do tej pory grałem w wiele ściganek, jednak wszystkie traktowały albo o samochodach turystycznych, albo o bolidach Formuły 1. W kwestii jednośladów znam serię MotoGP, która jest absolutnie arcade'owa. Ride 4 to zupełnie inny poziom ścigania, w którym wiele czasu spędzicie na poznawaniu każdego z motocykli. Czwarta część Ride stawia na głęboki realizm. Graficznie to bardzo realnie odwzorowane modele motocykli oraz torów z całego świata. System prowadzenia pojazdów, biorąc pod uwagę, że korzystamy z pada, jest bardzo wymagający i nie wybacza błędów. Jeden zły ruch podczas wykonywania zakrętu spowoduje, że możecie zaliczyć dużo gorszy czas, czy też nie zaliczyć zadania. Podstawą rozgrywki jest tryb kariery, w którym tworzymy swojego kierowcę i rozpoczynamy rywalizację na torze. Jeżeli chcemy natomiast zdobyć dostęp do kolejnych wyścigów, trzeba zdobyć kolejną licencję. Ride 4 to gra bardzo trudna, nawet kiedy włączymy wszystkie asysty. Różnica między stworzeniem symulatora wyścigów samochodowych a motocyklowych jest taka, że jeżdżąc motorem, również w grze, trzeba kontrolować zarówno motocykl, jak i jego kierowcę. Prawdę mówiąc, Ride 4 to gra dla wytrwałych. Moje pierwsze godziny grania spędziłem na walce z motocyklem, poboczem i systemem jazdy. Muszę się przyznać, że po prostu zamiatałem ciałem po torze. Dlaczego? Ponieważ ciężko przy pomocy pada zapanować nad maszyną. Dla niektórych graczy będzie to oczywiście wielki plus, ponieważ tytuł jest wymagający i ekscytujący w rywalizacji online. Po godzinie próbowania udało mi się zaliczyć kilka udanych kółek. Później było już nieco lepiej, a i przyjemność z jazdy się z czasem pojawiła. Wiemy więc, że to gra bardzo trudna. Ride 4 to graficzna perełka. Wyznacza standardy na starej generacji konsol, a i na nowej będzie pewnie wyznacznikiem przyzwoitości. Nie tylko motory wyglądają obłędnie. Wiernie odwzorowano również 34 najpopularniejsze tory z całego globu, na czele z takimi legendarnymi lokalizacjami jak Nürburgring, Monza, Interlagos czy Suzuka. Ponadto każdy z 200 motocykli dostępnych w grze można modyfikować. Oprócz kolorów możemy dodać motosportowe naklejki, które dodadzą charakteru i realizmu naszej maszynie. Wszystkie detale, szczegóły modelu zawodnika, motocykla, toru, a także publiczności składają się na wyjątkowo ładną grę. Deweloper swoim nowym tytułem zaprezentował system Anna. To zupełnie nowy wymiar sztucznej inteligencji. Dzięki niemu rywale na wyższym poziomie trudności nie boją się atakować oraz uczą się na swoich błędach. W Ride 4 niesamowite wrażenie robi również zmiana pogody oraz cykl dnia i nocy. To znacząco wpływa na realizm w tej grze. W Ride 4 trzeba docenić przede wszystkim rewelacyjny model jazdy, oprócz tego rozbudowany tryb kariery oraz świetne wykonanie motocykli. Minusem jest fakt, że ta gra potrafi zirytować. Ciężko kontrolować kierowcę przy użyciu pada do konsoli. Każdy, nawet najmniejszy ruch się tutaj liczy, więc Ride 4 wymaga wielkiej koncentracji. Bez wątpienia to gra dla cierpliwych graczy i fanatyków motosportu.
Starodawna grafika, prosta w założeniu rozgrywka, filmiki przerywnikowe pełne pikseli i z czarnymi pasami po bokach. Jeżeli w tym momencie zapaliła wam się ostrzegawcza lampka i chcieliście skończyć słuchanie tej recenzji, to poczekajcie jeszcze chwilę. Paradoks polega bowiem na tym, że Is Origin jest, a to niespodzianka, naprawdę udaną pozycją w swoim gatunku. O ile oczywiście przymkniecie oko na niedzisiejszą oprawę. Chociaż tak się zastanawiam, skoro pikselowe gry w XXI wieku mają mnóstwo fanów i potrafią naprawdę świetnie się sprzedawać, to patrząc także na cenę tej gry, jak najbardziej mogę Is Origin polecić. Ciekawe są w ogóle losy wersji, którą miałem okazję przetestować. W Japonii gra zadebiutowała na komputerach w 2006 roku. Musiało upłynąć 6 lat, zanim mogli ją odpalić gracze na zachodzie. I kolejne 5 lat minęło od wersji na PlayStation 4 oraz przenośne PlayStation Vita, rok później na Xboxie One. Przegapiłem na Vicie, a grałem na tej platformie w inną grę serii, czyli Is Memories of Celseta, żeby wreszcie w 2020 roku mieć okazję przetestować wersję dopiero co wydaną na Switcha. I naprawdę sobie ją chwalę. Najlepsza jest tu sama rozgrywka, chociaż i historia, o niej nieco później, również daje powód, żeby spróbować uratować świat przed inwazją demonów. Izometryczny rzut ekranu, jeden przycisk ataku, plus ataki specjalne czy doładowane, schludnie zaprojektowane miejsce akcji i dużo potworów, no czego chcieć więcej. Akcja dzieje się bardzo szybko, to zresztą wyróżnik serii, ta naprawdę dynamiczna i dająca frajdę, acz prosta mechanika walki. Przyda się też niezła orientacja w terenie, bo sytuacje, w których nie możecie na przykład otworzyć jakiegoś przejścia, więc szukacie klucza, znajdujecie go kilkanaście komnat dalej, no i wracacie do wspomnianego przejścia, takie rzeczy zdarzają się w tej grze nagminnie. Podoba mi się, że z jednej strony Is Origin nie ma jakiegoś wysokiego progu wejścia, tak samo łuczka praktycznie też nie ma, a twórcy nie prowadzą gracza za rączkę. Wspomniałem o niedzisiejszej oprawie, chociaż, znowu to zaznaczę, pytanie, co komu przeszkadza, gdy miliony graczy świetnie się bawią produkcjami mającymi nieraz bardzo prostą grafikę. Natomiast wspominam o tym, bo pierwsze wrażenie, ważne przecież pierwsze wrażenie, może być mylące. Oto gracza wita naprawdę porządny film animowany, po czym odpala się mocno pikselowy filmik na silniku gry z czarnymi pasami po bokach, no i włącza się sama rozgrywka już w normalnej proporcji i wygląda tak, ja wiem, jak przełom XX i XXI wieku. Samo mały włos się by mnie odbił od tej serii, ale skoro miałem już doświadczenie z Is Memories of Celseta, to pod tym względem Is Origin mnie nie zaskoczyło. Ba, uważam, że plansze są w swojej stylistyce na swój sposób ładne, są całkiem zróżnicowane, a animacje postaci i same figurki, choć małe, wyglądają naprawdę dobrze. Do tego porządne projekty bossów i wypada mi podkreślić, że chociaż na pierwszy rzut oka szału nie ma, to po kilku godzinach zabawy oprawa nie powinna wam w ogóle przeszkadzać. Na starcie mamy do wyboru dwie postaci. Jedna wojowniczka z bronią ręczną, druga to mag walczący z dystansu, a jeżeli przejdziecie Is Origin obiema, to odblokujecie trzeciego bohatera i jego historię. Fabuła ogólnie mówiąc może nie jest jakaś szczególnie zapadająca w pamięć, ale postaci, które spotykamy, zwroty akcji i nastrój tej opowieści jak najbardziej dają pretekst do zabawy. Dzieje się to oczywiście w świecie fantasy, fani serii mogą poznać wydarzenia dziejące się 700 lat przed przygodami pokazanymi w innych odsłonach. Na koniec dwie kwestie. Po pierwsze, wspomniałem, że jestem zadowolony z ogrania wersji właśnie na przenośną konsolę z jej mniejszym ekranem. Takie produkcje dobrze się tak prezentują w mojej ocenie. Ale mogę uspokoić, jestem przekonany, że także wcześniej wydane wersje na PlayStation 4 czy Xbox One nie będą straszyć na dużym telewizorze. Mam to przetestowane. Najpierw na przenośnym PS Vita ograłem Is Memories of Celseta i dopiero co sprawdziłem przecież wersję na PlayStation 4. No i ku mojemu pewnemu zaskoczeniu ta wersja się obroniła. Więc chociaż macie recenzję wersji na Switcha, to jeżeli jeżeli was zainteresowałem, możecie inwestować na innych platformach. Cena moim zdaniem jest sensownie skalkulowana. I druga sprawa. Przyznam, że miałem pewną wątpliwość, bo odpalałem Miss Origin tuż po doprawnej, świetnej grze Hades. A to właściwie ten sam gatunek, action RPG. No ale Hades wygląda jak najbardziej współcześnie, rozgrywka jest też, umówmy się, bardziej rozbudowana. Więc miałem obawy co do Miss Origin, że w tym kontekście, a kontekst jest ważny, prawda? No więc miałem obawy, że w tym kontekście Miss Origin może się nie obronić. No i tu zaskoczenie. Chociaż dalej Hades w mojej ocenie jest lepszy, to opisywana wiekowa dosyć japońska produkcja również przykuła mnie do ekranu. A przecież tak naprawdę co jest najważniejsze? Nie wizualny fajerwerk, a zwykła chęć, aby daną grę sobie włączyć. Dla przyjemności. I Miss Origin dało mi sporo frajdy. Polecam zarówno fanom japońszczyzny, jak i ogólnie mówiąc hack and slash. Może nie jest to produkcja pierwszego wyboru w tych gatunkach, ale Miss Origin nie powinno was zawieść. Miss Origin. Całkiem sympatyczne. Chociaż takie, no wiadomo, no 2006 rok, a jednak da się. Okazuje się, że jak fajnie zaprojektujesz grę, to nawet po latach może się obronić, chociaż oczywiście grafika nie jest wybitna, no ale z drugiej strony też o tym wspominałem. Przecież w XXI wieku pikselowe gry powstają, mają swoich fanów, więc tutaj, jeżeli rozgrywka przypadnie do gustu, to ta oprawa nie powinna...
No jeśli gameplayowo się broni, to w ogóle grafika schodzi na drugi plan.
W mojej ocenie się broni. No ale to wiadomo, ja też jestem fanem japońskich gier, to może też rzutować na lekko skrzywiony obraz rzeczywistości.
Na pewno rzutuje.
Oczywiście. A co w przyszłym tygodniu, w co my tam gramy, powiedz mi?
Ja myślę, że ja pamiętam.
Tyle tego jest. To prawda, zrobiliśmy tak ostatnio taką kwerendę z tego wszystkiego, co przychodzi do nas, chociażby z tych wszystkich agencji, które się zajmują obsługą prasową różnych mniejszych wydawców, deweloperów, po prostu. No jest tego naprawdę dużo, postaramy się wybrać coś ciekawego dla was, już tam pewne ruchy żeśmy zadzierzgnęli, że tak powiem, żeby dostać te tytuły do recenzji, ale to wyjątkowo, bo zawsze coś tam mówiliśmy, co będzie, no nie, Green Hell, przepraszam, już zdradziliśmy w kąciku polskim, że Green Hell.
No Green Hell, tak.
Tak, Bartek Czytowicz na Switchu Green Hell ogarnia, zobaczymy co jeszcze się wydarzy, także słuchajcie Giermaszu w przyszłym tygodniu z lekką nutą niepewności, ale na pewno pojawimy się w tym Giermaszu my. No czyli ja, Andrzej Kutys i tam ten po drugiej stronie teraz...
Michał Król.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już będziemy w przyszłym tygodniu normalnie siedzieć w studiu. Czasami tak bywa w tych dziwacznych czasach, jakich nam przyszło żyć. Rok 2020 to jest w ogóle osobny temat. Zobaczysz, za kilka lat będą powstawały, będzie mnóstwo gier o roku 2020.
Już powstają w tej chwili, ale dzięki technologii na szczęście możemy dostarczyć naszym słuchaczom najlepszą audycję.
Oczywiście. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.